I my w tej części opisu Działoszyna, opisu gminy i miasta Działoszyn mamy jeszcze jeden punkt dla Państwa, też związany z kulturą. To jest mikrofon, mikrofon czerwony, trzeba go trzymać blisko ust, wtedy słychać nas doskonale. Uwagę kierowałem do pani Iwony Mordalskiej, dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie. Dzień dobry pani dyrektor.
Witam pana, witam państwa.
Doskonale pani opanowała trzymanie mikrofonu. To nie jest takie proste, bo wiele osób zapomina, że ma mikrofon i musi mówić wprost do niego. Mówiliśmy już o kulturze, jak ta kultura, jak rozwój kultury lokalnej wygląda z perspektywy, no, urzędnika poniekąd. Pani dyrektor, słuchamy.
Zadaniem statutowym Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie jest prowadzenie szeroko rozumianej działalności kulturalnej, integracja międzypokoleniowa, międzyśrodowiskowa i między innymi również zachowanie tożsamości kulturalnej regionu. Prowadzimy szerokotorową i różnorodną działalność kulturalną skierowaną do różnych grup wiekowych i dla różnych środowisk. Prowadzimy zajęcia dla dzieci, zajęcia taneczne i zajęcia wokalne. Prowadzimy również od jesieni ubiegłego roku zajęcia dla klubu senior, dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który zawiązał się przy naszym Domu Kultury.
Rzeczywiście aktywizacja ludzi starszych, ludzi, którzy już skończyli swoją działalność zawodową, a mają jeszcze, większość z nich ma, olbrzymie pokłady energii i woli działania i wyobraźni, daje swój upust w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jeszcze bym zatrzymał się przy zachowaniu tradycji. Jakie tradycje, które z tych tradycji pani stara się ochronić od zapomnienia, a które gdzieś tam wyłuskać z przeszłości i przywrócić do życia?
Od kilku lat prowadzimy taki projekt wielotematyczny pod jedną wspólną nazwą Okruchy Tradycji. Były to konkursy adresowane przede wszystkim dla dzieci i młodzieży szkolnej, nakierunkowane na odtworzenie dawnych zwyczajów życia codziennego wsi z okolic Działoszyna. Muszę nadmienić, że u nas ta tradycja takich działań folklorystycznych była w ogóle, zanikła gdzieś tak w latach 50. 60. ubiegłego wieku.
Komunizm przyszedł i zgniótł to, co było oryginalne, unikatowe i wyjątkowe.
Tak, ja jeszcze mgliście gdzieś tam pamiętam kobiety z Lisowic czy z Bobrownik przechodzące w takich strojach ludowych, jeszcze w koralach do kościoła, tak? Ale to już było tak, że praktycznie całkowicie zanikło. I dopiero działalność zespołu Trębaczewianie pozwoliła na odtworzenie tej całkowicie już zanikłej tradycji regionalnej. My próbujemy wszelakimi sposobami właśnie zachować to, co nam jeszcze ocalało, tak? Robiliśmy już wystawy starych zdjęć związanych z historią regionu. Robiliśmy konkurs na makiety związane z życiem codziennym regionu. Robiliśmy jeszcze kilka innych konkursów fotograficznych, plastycznych, które pozwalają kontynuować tą, ocalić od zapomnienia, tak? Kontynuować tą tożsamość regionalną.
I jaka jest recepcja wśród młodzieży? To jest tak, że dla nich to oczywiście jest interesujące i to odżywa w tym pokoleniu, które już, tak jak pani, która miała jeszcze szansę spotkać namacalną tą oryginalną tradycję,
tak,
to osoby, to nastolatkowie takiej szansy w ogóle nie mieli. Czy dla nich to jest odkrycie, coś, co jest dla nich ciekawe i co oni będą potem sami nieśli przez życie?
Nasz organizowane przez nas konkursy spotkały się z zadziwiająco szerokim odzewem wśród lokalnych szkół, bo to głównie one przystąpiły do tych konkursów. Jest zainteresowanie. Myślę, że wolniutko będzie odradzać się ta działalność taka folklorystyczna, czy zainteresowanie folklorem. Tego przykładem już jest działalność właśnie zespołu Trębaczewianie, gdzie już jest grupa dziecięca.
Jest grupa dziecięca. Zespół będzie, bo tak. Zespół jest na tyle imponujący i ma trasę i ogólnopolskie, i zagraniczne. Tak. Ostatnio Chorwacja, więc rzeczywiście mam nadzieję, że może zagrają, może zaśpiewają członkowie zespołu po godzinie 8:30, co już państwu zapowiadałem. A tu jeszcze wrócimy do tej historii i do ciągłości, która w wielu polskich miast jest jest pozbawionych. Już nie mówię o ziemiach zachodnich, czy Pomorzu, czy Wrocławiu.
Tak, to jest mieszanka kulturowa.
Ale nawet wiele miast w Polsce centralnej ma problem, żeby obecni mieszkańcy mogli odnaleźć swoich przodków w księgach parafialnych sprzed 300 lat. Tutaj takich trudności wiele osób nie ma. Jak to się przekłada na rozumienie tradycji, na to czerpanie z bogactwa wieków minionych?
Myślę, że tutaj dobrym motorem, że tak powiem, tych wszystkich działań jest nasza wspólna praca i współdziałanie różnych podmiotów działających na terenie gminy. Działalność Domu Kultury nie byłaby możliwa bez wsparcia na przykład wszystkich lokalnych stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta i gminy, a jest ich już kilka. To one głównie, czy te panie skupione głównie wokół tych stowarzyszeń zajmują się taką tą kultywacją i zachowaniem tej tradycji kulturowej. Są to działalność księdza, tak? Działalność parafii. Jest to działalność Urzędu Miasta, który bardzo, bardzo czynnie i bardzo mocno wspiera naszą działalność. Jest to przede wszystkim też działalność pojedynczych osób, tak? Pasjonatów, takich, których tutaj mamy, którzy się właśnie skupiają wokół tego tematu i pomagają nam to jakoś zebrać razem.
Jak już mówiliśmy, miasto jest urokliwie położone, chociaż samo w sobie dużo śladów w przeszłości nie zachowało w wyniku niemalże całkowitego zniszczenia
w ramach II wojny światowej.
Tak, działań, tak, to tak, nawet tak. Kampanii wrześniowej, nie tyle, że późniejszych działań, kiedy front szedł w drugą stronę ze wschodu na zachód. Czy w tych warunkach, gdzie nie ma spektakularnej tkanki miejskiej, nie ma poza kościołem i pałacem, nie ma wielkich zabytków, czy ta tradycja ludowa staje się już takim elementem, który napędza turystykę, elementem, który pozwala przyciągać coraz większego turystów?
Myślę, że zwolna tak. Tak, my mamy, nie mamy, tak jak pan już wspomniał, panie redaktorze, nie mamy zachowanych takich tych najstarszych zabytków, no właśnie oprócz kościoła, oprócz pałacu Męcińskich, ale mamy fajnie odtworzony na przykład układ urbanistyczny rynku, który jest odtworzony niemalże w tej pierwotnej postaci. Mamy zachowany ślad jeszcze takich starych uliczek, jeszcze są stare domy, które ocalały jakoś tak po II wojnie światowej, a ocalały ich raptem podobno 7 tylko, więc to wszystko ma swój klimat, tak? No i to nasze właśnie położenie w Zakolu
Rzeki. Trzeba wypełnić duszą, tą duszą są tradycje ludowe i czy to jest tak, że to się opłaca, bo to są też koszty dla miasta, trzeba sfinansować wyjazd dla zespołu, trzeba opłacić wystawę, zajęcia dla dzieci. Czy to już zaczyna się zwracać, czy już jest tak, że powoli ludzie patrzą i mówią, tu jest coś oryginalnego, coś, czego ja w Warszawie, Łodzi, Gdańsku nie zobaczę i warto tu przyjechać.
Na pewno służą temu wielorakie działania podejmowane przez różne podmioty, tak jak już wcześniej wspomniałam. Dla nas najważniejsze jest to, że próbujemy różnych metod. Albo są to właśnie festyny jakieś takie lokalne. U nas powoli odradza się tradycja na przykład Nocy Świętojańskich, prawda? Kiedyś w każdej wsi nad brzegiem Warty płynęło w Noc Świętojańską ognisko i trwała zabawa do białego rana. Potem to jakoś umarło śmiercią naturalną. My teraz już po raz czwarty próbujemy to odtworzyć i to się sprawdza.
Dużo gości przyjeżdża.
Są goście, sprawdza się. Impreza z roku na rok się rozkręca.
Łatwo zapamiętać 23 czy 4 czerwca?
To jest noc z 23 na 24 czerwca. Zawsze. Niezmiennie od wieków.
I my zapraszamy w tym roku. Spóźniliśmy się o kilka tygodni, ale może za rok przyjdziemy na noc świętojańską tutaj.
Jest to taki festyn, jeżeli już mogę uzupełnić.
Oczywiście.
To jest to taki festyn odtwarzający typowe zwyczaje Nocy Świętojańskiej, a więc wspólna zabawa, śpiewy, tańce, śpiewy okolicznościowe, no i oczywiście wspólne puszczanie wianków na rzece Warcie.
Młodzi tłumnie uczestniczą
też.
Też. Zapewniła nas pani Iwona Mordalska, dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A my teraz damy chwilę wytchnienia i państwu, i prowadzącemu, i posłuchamy bloku reklamowego.
Partnerem podróży są słuchacze Radia Wnet. Wszystkim darczyńcom dziękujemy.
teraz ten poranek zaczęliśmy od powiązania z wczorajszą audycją w Częstochowie. Przypomnieliśmy koniec homilii na Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie w 91 roku 1900, które wypowiedział oczywiście święty Jan Paweł II. I teraz znowu przenieśmy się do Częstochowy. Mieliśmy niezwykłą przyjemność we wtorek rozmawiać z księdzem Ireneuszem z Kubisiem, honorowym redaktorem naczelnym tygodnika Niedziela, a przez wiele lat redaktorem naczelnym tegoż tygodnika, duchownym, niezwykle zasłużonym i dla rozwoju dziennikarstwa katolickiego i w ogóle dla rozwoju życia kościelnego i także dla rozwoju życia patriotycznego w Polsce. Posłuchajmy rozmowy z księdzem Infuatem. Tutaj, w tym gmachu, narodziła się idea Europa Christi, czyli Europa Chrystusa, jako odpowiedź na to, co się dzieje i w kręgach politycznych, ale także w kręgach kulturalnych, które coraz częściej chcą budować Europę bez Chrystusa.
No rzeczywiście, Europa Christi to jest bardzo precyzyjnie przygotowany termin. Nawet nie chciałem, żeby to się nazywało Europa Christiana, dlatego że Christiana łączy się z chadecją, z partiami chrześcijańskimi w Europie, które niestety moim zdaniem zdradziły Chrystusa, bo są kraje, gdzie rządzi chadecja, a jednocześnie tam jest i kwitnie eutanazja, aborcja, małżeństwa partnerskie, gender i tak dalej. Dlatego chciałem, żeby ruch, który tutaj powołaliśmy w tygodniku Niedziela, przyjął określenie Europa Christi, czyli Europa Chrystusa, czyli ogniskujemy nasze zamyślenie, nasze intencje wokół osoby Jezusa Chrystusa. I to stanowi jakąś gwarancję tego, że nie sprzeniewierzymy się Chrystusowi ani Jego Ewangelii. Wiadomo, że Europa to Europa chrześcijańska z ogromną kulturą, która ma ponad 2000 lat. Ta kultura składa się z kultury filozofii starożytnej Grecji, z prawa rzymskiego i na to wszystko przyszedł właśnie wątek bardzo zasadniczy Ewangelii, czyli nauczania Chrystusa. To właśnie pozwoliło Europie zbudować bardzo ważny fundament i jeżeli mówimy o Europie, to dzisiaj trzeba powiedzieć, że tożsamość Europy jest zbudowana na chrześcijaństwie, dlatego mówimy, że kultura Europy jest chrześcijańską kulturą, natomiast zauważamy, szczególnie w ostatnich latach, że szczególnie w krajach Unii Europejskiej jakoby działa się jakby dość alergicznie na pojęcie chrześcijaństwa. Zauważmy, że wiele dokumentów Unii Europejskiej nie zawiera elementu chrześcijaństwo. I zresztą nie tylko brakuje nam idei chrześcijańskiej w nazewnictwie, ale także pewnych rzeczy, wartości, które są bardzo ważne, społecznie ważne, kulturalnie ważne. Brakuje nam przykład pojęcia, właściwego pojęcia rodziny, a nawet ojczyzny. Więc są pewne trendy, które zauważamy w działaniach, zwłaszcza Unii Europejskiej, które jakby są alergicznie ustawione w stosunku do chrześcijaństwa. Dlatego i dokumenty Unii Europejskiej, one są jakby pozbawione aspektu chrześcijańskiego, a szkoda. Poza tym trzeba powiedzieć, że Unia Europejska ma swoje zaczątki, ma swoje zręby i budowali ją bardzo wielcy chrześcijanie dzisiaj. Alcider Gasperi czy Robert Schuman, także Konrad Adenauer, oni są uważani za ojców jednoczącej się Europy i w ich ideach właśnie, które się narodziły zwłaszcza po II wojnie światowej, wątkiem zasadniczym była właśnie Ewangelia, wiara chrześcijańska. Oni patrzyli na zgliszcza II wojny światowej, wiedzieli, do czego doprowadza ateizm, odrzucenie Boga, odrzucenie dekalogu i dlatego bardzo wyraziście budowali Europę na korzeniach chrześcijańskich. Dzisiaj, szczególnie po 1968 roku, po tej rewolucji Dzieci Kwiatów, zauważamy, że idee wiodące dla Unii Europejskiej to idee głoszone przez Spinellego, przez komunistę. Zresztą jakbyśmy byli w Parlamencie Europejskim, to właśnie czytamy wielki napis, że to jest dom Spinellego, czyli właśnie zapomnieli współcześni ideologowie Unii Europejskiej, zapomnieli o tym, że był w tej Unii bardzo ważny człowiek Robert Schuman, ważny człowiek Alcide Gasperi czy Konrad Adenauer. Poszli w kierunku lewackim, właściwie neomarksistowskim, bo przecież zauważamy, co się dzieje nawet w ostatnich tygodniach, jak Juncker składa hołd Marksowi i nie zauważa tego, że właśnie marksizm, który stał się bazą dla socjalizmu ateistycznego, że właśnie ten Marks doprowadził do pewnych bardzo groźnych dla Europy sytuacji, chociażby rewolucja bolszewicka, komunizm. To wszystko stało się bazą dla pewnych bardzo niedobrych, tragicznych wręcz działań na przestrzeni szczególnie XX wieku.
Jaka jest rola polityków w ruchu Europa Christi, bo często można spotkać takie zdania, tak wśród duchownych, że Kościół nie powinien się mieszać w politykę, powinien iść swoją ścieżką, a politycy są obecni w ruchu Europa Christi, są obecni na kongresach i na konferencjach tegoż ruchu.
No, chciałbym wrócić do definicji polityki. Polityka ma w sobie wątek dobra wspólnego i oczywiście były pewne trendy, które chciały nam obrzydzić politykę i rzeczywiście w wielu wypadkach polityka budzi pewne zastrzeżenia i duże obawy. Ale z drugiej strony przecież my musimy budować świat w oparciu o wartości. I także w życiu politycznym te wartości powinny mieć swoje miejsce. Ja uważam, że polityka sama w sobie nie jest czymś złym, bo ona w dobrym wydaniu będzie zawierała zawsze elementy dobrej, porządnej moralności. I tam, gdzie nie ma działań moralnych albo nie ma na przykład prawa zgodnego z etyką, z normą moralną, tam to prawo staje się od razu kulawe, a właściwie staje się od razu bezprawiem. I to jest właśnie groźne dla takiego, powiedzmy, zbyt powierzchownego traktowania pojęcia polityki. Myślę, że trzeba bardzo głęboko spojrzeć na politykę i dostrzegać, że polityka powinna zawierać właśnie element moralności, element zgodności z prawem naturalnym. Prawo moralne, ono ma wartość najwyższą i kluczową, dlatego nie zgadzam się z tymi, którzy od razu odrzucają politykę samą sobie. Polityka jest czymś dobrym, ona powinna być interesująca, ona powinna być dobrą polityką zgodną z z normą moralną i polityka mimo wszystko, mimo że się różnie mówi, powinna być oparta na prawdzie. Słyszałem niedawno o pewnym ministrze spraw zagranicznych, którym coś powiedział, kłamie jak oddycha, czyli stale kłamie. I właściwie jeżeli w polityce jest kłamstwo, jest jakby elementem zwierającym działalność polityczną, to jest bardzo źle. Uważam, że życie polityczne powinno być przedmiotem wielkiej troski i ruch Europa Christi, który jakoś moderuje, jest ruchem, który ma na uwadze przede wszystkim kulturę chrześcijańską. Kultura sama w sobie jest obecna wszędzie, bo to jest wytwór tego, co człowiek czyni, co człowiek wytwarza. I myślę, że nie trzeba od razu odżegnywać się od polityki i duchowni oczywiście wprost nie zajmują się polityką samą w sobie, ale zauważmy na przykład, jak Benedykt XVI przybył do Warszawy, przemawiał do księży i powiedział, ksiądz nie musi być specjalistą w polityce. To było bardzo ważne, co Ojciec Święty powiedział. To jest wielki papież, wspaniały. I on właśnie mówi, nie musi być specjalistą. Ja też nie mam pretensji, ani pragnień, żeby być politykiem wytrawnym, żeby się tak za bardzo interesować, się znać na życiu i działaniach politycznych. Ale przecież w stopniu średnim, takim zwyczajnym, ludzkim, ja mam prawo oceniać polityczne życie. Mam prawo chociażby takie, że idę do wyborów i rzucam kartkę wyborczą, czyli jako obywatel mam pewne prawa podstawowe i dlatego uważam, że trzeba oczywiście podejmować zamyślenia polityczne, trzeba o nich myśleć, ale ciągle je konfrontować z normą moralną, trzeba je konfrontować także z Ewangelią, bo zauważmy, że życzymy sobie, żeby na przykład w parlamencie było głosowanie na przykład przeciwko aborcji, przeciwko eutanazji, przeciwko różnym złym działaniom. Jeżeli my nie będziemy jakoś wybierać ludzi albo interesować się ludźmi, którzy będą właśnie reprezentować taki, a nie inny sposób życia, pojmowania życia politycznego, to skąd weźmiemy tych polityków będących posłami na przykład, czy senatorami, i żeby oni zagłosowali właśnie we wskazanym kierunku moralnym, etycznym, na przykład zgodnym z dekalogiem, więc to jest contradictio in adiecto, to jest sprzeczność sama w sobie, że ja z jednej strony chciałbym, żeby głosowanie było w pomyśli katolickiej, a z drugiej strony mam zamilknąć, nie powiedzieć nic, żeby katolik dostał się na przykład do Sejmu. Więc dlatego uważam, że jakoś trzeba tu mieć jakiś normalny, chłopski, zwyczajny rozum i nie trzeba ulegać, bo to sytuacje, gdy my ulegamy pewnie także tym czasom, które były czasami homo sovieticus, czego człowieka radzieckiego, który miał słuchać tego, co powie partia, a nie miał prawa do samodzielnego myślenia. I to właśnie myślę, że takie myślenie, o którym pan redaktor wspomniał, jest jakby wyrazem owego homo sovieticus, czyli człowiek radziecki.
Proszę księdza, wspomniał ksiądz ustawę ograniczającą prawo do aborcji. Ustawa leży w Sejmie, nie może zostać uchwalona, leży już od ponad roku. A z drugiej strony w idei Europa Christi często ksiądz mówił, że Polska powinna iść ze swoistą rekonkwistą w instytucje europejskie. Jak polscy politycy, jak Polska ma iść z tą rekonkwistą, skoro sama w polskim Sejmie nie jest w stanie uchwalić ustawy lekko ograniczającej karę aborcji? To też jest sprzeczność.
No i przede wszystkim trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli mówi się nie zabijaj, jeżeli mówi się, że człowiek jest istotą ludzką od poczęcia do naturalnej śmierci, to przecież nie wolno tego człowieka zabijać. Wczoraj w radiu słyszałem taką ciekawą dyskusję, gdzie rzecznik praw rodziny chyba mówiła na temat nowej propozycji i tam powiedziała ta pani o tym, że kto to jest dziecko? Powiedziała, dziecko jest dzieckiem od poczęcia. Bardzo się ucieszyłem z tego stwierdzenia, które jest elementem definicji. Jeżeli dziecko jest dzieckiem od poczęcia, bo tak jest, bo to jest człowiek od poczęcia, to temu człowiekowi przysługują pełne prawa obywatelskie i nikt nie ma prawa wykonać na nim wyroku śmierci. To jest bardzo zwyczajne. Jeżeli ja miał założyć w Europie czy w Polsce partię nową, to bym ją nazwał partią normalności, partią ludzi normalnych i zwyczajnych, bo często różni liderzy partyjni mają pewne swoje idee fix, oni je jakoś tam uzbrajają, pewne terminy, zdania, opcje, ale właściwie ludzie chcą normalności, chcą zwyczajności. I myślę, że zwykły, pospolity obywatel chce po prostu być człowiekiem, być normalnym, być mężczyzną albo być kobietą, móc żyć, móc się wychować, móc się uczyć, móc wykorzystywać swoje zdolności. I właściwie ludzie w swojej przeciętności idą taką zwyczajną drogą. To jest duża autostrada dla milionów ludzi. I ci ludzie powinni mieć prawo do normalnego życia. I demokracja moim zdaniem polega na tym, żeby uszanować zwyczajność ludzkiego życia. I w tym właściwie jest wszystko. Dlatego myślę, że prawa moralne, one powinny być jakby zawsze uszanowane przez życie społeczne, przez życie polityczne. I dotąd będziemy mogli być spokojni o to, żeby nasze człowieczeństwo, żeby nasz byt ludzki był normalny, spokojny, jeżeli właśnie te podstawowe prawa moralne, a także biologia będą jakby zachowane, będą uszanowane. I każde społeczeństwo chce także obok innych wartości żyć w wolności i żyć w prawdzie. To jest związane bardzo z naturą ludzką, bo człowiek jest człowiekiem, który ma dwie podstawowe cechy, że jest rozumny, czyli wie, jak się nazywa, ma swoją tożsamość i robi, co uważa za dobre albo potrzebne. Czyli poznanie i wola. I właściwie w całej przestrzeni życia społecznego te dwa elementy są najważniejsze i one powinny być zachowane. Jeżeli są jakieś inne oboczności, no to trzeba na to zwrócić uwagę, trzeba to dokonywać oceny tego wszystkiego, co się dzieje. I myślę, że Pan Bóg pomyślał człowieka, miał pomysł na człowieka jako istoty wolnej i rozumnej. I my właściwie także powinniśmy to realizować w naszym życiu pospolitym. I gdy chodzi o ruch Europa Christi, który jakoś reprezentuje, on opiera się na normalności, bo Ewangelia jest czymś bardzo zwyczajnym i normalnym. Pan Jezus, głosząc swoją naukę, on właściwie głosił zwyczajność, głosił normalność, a wszystko było oparte o dekalog. I myślę, że bardzo ważnym momentem w życiu społeczeństwa, w życiu naszym, zawsze będzie dekalog. Stąd, jak pan redaktor zauważył, że w naszym Sejmie są pewne obstrukcje, gdy chodzi o głosowanie czy wprowadzenie ustawodawstwa broniącego życia nienarodzonych, to właściwie jest to kwestia pytania skierowanego do posłów, czy wy uważacie, że dekalog obowiązuje, czy nie obowiązuje. I to, do tego się sprowadza podstawowa rzecz dotycząca także...
Tak, we wtorek o godzinie 6, co państwo mogli w tle nagrania usłyszeć, mówił ksiądz infuat Ireneusz Skubiś o tym, jak powinna wyglądać Polska, jak powinien wyglądać kraj prawdziwie katolicki, kraj, który powinien nieść posłanie i też nieść prawdziwą ideę integracji europejskiej na stary kontynent. Całość rozmowy z księdzem infuatem będzie można oczywiście znaleźć na naszym portalu www.wnet.fm oraz w naszych mediach społecznościowych, m.in. na radiowym kanale YouTube. Tam już za chwilę za pomocą czarodziejskich zdolności Konrada Tomaszewskiego cały film z całym nagraniem się znajdzie. My tylko dołączymy się do zaproszenia, które padło na koniec tej rozmowy. W październiku kolejny duży kongres Europa Christi. Wiele miast, Lublin, Częstochowa, Warszawa, Łódź, Kraków chyba również już nie pomnę, ale druga dekada października w kilku polskich miastach odbędą się konferencje, imprezy, także uroczystości religijne związane z kolejnym międzynarodowym kongresem Europa Christi. Tam będzie też oczywiście Radio Wnet i oczywiście jako Radio Wnet na kongres Europa Christi w październiku tego roku bardzo gorąco zapraszamy.